Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Trwa sesja plenarna Watykańskiej Dykasterii do spraw ekumenizmu, obchodzącej swoje 50-lecie.
Papieska Rada Cor Unum organizuje na Jasnej Górze europejskie rekolekcje dla Caritas.
Biskupi USA apelują w sprawie Iraku i Haiti.
16 listopada witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Ku nowemu etapowi dialogu ekumenicznego, to temat trwającej w Watykanie sesji plenarnej Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan. Obrady dotyczące aktualnej sytuacji ekumenizmu i perspektyw na przyszłość dykasteria połączyła z obchodami półwiecza swego istnienia. Powołał ją do życia w uroczystość zesłania Ducha Świętego 1960 roku, a więc na ponad 2 lata przed rozpoczęciem soboru Jan XXIII. Początkowo nosiła nazwę Sekretariatu Jedności Chrześcijan, a w 1988 roku Jan Paweł II podniósł ją do rangi Papieskiej Rady.
50-lecie dykasterii zostanie uczczone jutro uroczystym aktem, w którym wezmą też udział anglikański arcybiskup Canterbury Rowan Williams i metropolita Pergamonu Ioannis Zizulas z Patriarchatu Konstantynopola. Sesję plenarną Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan otworzył wczoraj wieczorem mianowany w tym roku jej przewodniczącym szwajcarski arcybiskup Kurt Koch, który w najbliższą sobotę zostanie jednym z 24 nowych kardynałów.
Nowy szef watykańskiej dykasterii przypomniał, że Kościół katolicki wszedł oficjalnie do ruchu ekumenicznego z Soborem Watykańskim II. Ten nowy początek nie oznaczał jednak zerwania z kościołem przedsoborowym. Zainteresowanie ekumenizmem istniało w kościele dużo wcześniej. Modlitwa o jedność chrześcijan spotkała się już z zachętą papieży Leona XIII i Benedykta XV. Pius XI poparł rozmowy z Anglikanami toczone w Malin w Belgii. Pius XII w 1950 roku pochwalił ruch ekumeniczny, widząc w nim natchnienie Ducha Świętego. We wprowadzeniu do obrad Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan arcybiskup Koch wskazał na kluczowe znaczenie, jakie ma dla ekumenizmu nauka o Kościele. Podkreślił, że celem działalności ekumenicznej musi być pełna jedność Kościoła. Wskutek rozpowszechnienia swoistego eklezjologicznego pluralizmu ruch ekumeniczny stracił swój pierwotny entuzjazm. Ponadto przewodniczący Rady mówił o znaczeniu ekumenizmu dla nowej ewangelizacji, wskazując na jego związki z misją i duchowością.
Zadaniem Papieskiej Rady Cor Unum jest nie tylko inspirowanie oraz koordynacja pomocy ubogim i potrzebującym, ale także tytułowe formowanie serca wierzących zaangażowanych w charytatywne dzieło Kościoła. Służą temu m.in. kontynentalne rekolekcje dla pracowników katolickich instytucji dobroczynnych, organizowane już po raz trzeci przez Watykańską Dykasterię. Tym razem odbędą się one na Jasnej Górze w dniach od 29 listopada do 3 grudnia. Prezentacja tej inicjatywy była okazją do przypomnienia zadań Papieskiej Rady, a także do przedstawienia jej nowego, urzędującego od miesiąca szefa, pochodzącego z Gwinei arcybiskupa Roberta Saracha. Warto dodać, że w tym tygodniu otrzyma on na konsystorzu biret kardynalski.
W kontekście przygotowywanych w Częstochowie rekolekcji wskazano na pozytywne doświadczenia dotychczasowych inicjatyw tego rodzaju w Guadalajarze w Meksyku w 2008 roku i w rok później w stolicy Tajwanu, Tajpej. Dni skupienia dla kilkuset pracowników dzieł charytatywnych z całej Ameryki i Azji zaowocowały później podobnymi rekolekcjami na szczeblu lokalnym. Podkreślono przy tym, że duchowa odnowa przyczynia się do umocnienia kościelnego charakteru działalności dobroczynnej, która w dzisiejszych czasach wystawiona jest na pokusy aktywizmu i oderwania się od religijnych korzeni. Jak wyjaśnił organizator europejskich rekolekcji, ksiądz Anthony Figueiredo, także wybór Jasnej Góry nie był przypadkowy.
Wybraliśmy Polskę, bo po pierwsze jest to kraj katolicki. Ponadto doświadczyliśmy wielkiej pomocy ze strony Caritas Polska i Archidiecezji Częstochowskiej i to jest bardzo ważne. Poza tym chcieliśmy oddać się pod opiekę Maryi. Poniekąd mówi o tym temat tych rekolekcji. Oto ja, Panie. Jest w nim zawarta gotowość, jaką wyraziła Maryja wobec woli Bożej, by dać światu Zbawiciela. Pragniemy, by to przesłanie stało się także naszym udziałem, licząc na jej wstawiennictwo.
Prezentując europejskie rekolekcje Caritas podkreślono, że spotkanie nie będzie miało charakteru sympozjum czy konferencji, ale podejmie rzeczywistą dynamikę ćwiczeń duchowych ze wspólną i indywidualną modlitwą oraz sakramentem pokuty. Spodziewanych jest ponad 300 uczestników ze 140 diecezji Starego Kontynentu, w tym 5 kardynałów i 50 biskupów.
W przekonaniu organizatorów duchowa odnowa umocni motywację katolików zaangażowanych w działalność charytatywną. Przekłada się to potem na takie konkrety jak pomoc dla Haiti, gdzie katolickim organizacjom udało się zebrać 300 milionów dolarów, z których skorzystało 900 tysięcy poszkodowanych w styczniowym trzęsieniu ziemi. Warto dodać przy tym bezkonkurencyjnie niskie koszty administracyjne katolickiej pomocy. Stanowią one 10% całości dysponowanych funduszy przy często 40-50% obciążeniach w przypadku innych organizacji dobroczynnych.
Telewizja Watykańska ma od dzisiaj nowy wóz realizacyjny, pracujący w systemie cyfrowym wysokiej rozdzielczości, tak zwanym HD. Ma on niemal 14 metrów długości i może współpracować z 24 kamerami. W przyszłości może też zostać zaadaptowany do pracy w nowym systemie trójwymiarowym. Jak powiedział dyrektor Watykańskiego Ośrodka Telewizyjnego, ksiądz Federico Lombardi, zakup ten był niezbędny. Taki bowiem jest nowy standard nadawców, którzy są zainteresowani transmisjami z Watykanu.
Większość wartościowych filmów dokumentalnych jest dziś realizowana w tym systemie. Coraz więcej jest też kanałów, które się nim posługują. Watykański Ośrodek już od kilku lat stopniowo modernizuje swój sprzęt, aby spełnić te wymagania. Brakowało jedynie wozu realizacyjnego. Odtąd wszystko, co nadajemy, będzie mogło być w wysokiej rozdzielczości. Również całe archiwum Watykańskiej Telewizji. Ten zakup był niezbędny. Gdybyśmy nie byli w stanie zapewnić transmisji w tym systemie, obraz papieża zacząłby po prostu znikać ze świata telewizji.
Jak ujawnił dyrektor Watykańskiej Telewizji, zakup nowego wozu to wydatek rzędu kilku milionów euro. Po części był on możliwy dzięki wsparciu ze strony rycerzy Kolumba. Również dostawca sprzętu, firma Sony, zaproponowała nam bardzo dogodne warunki, powiedział ksiądz Lombardi. Aktualnie trwa jeszcze szkolenie personelu, jednak już w grudniu Watykański Ośrodek Telewizyjny w pełni przejdzie na system wysokiej rozdzielczości.
Wiara ze swej natury wymaga wolności, stwierdzili uczestnicy teherańskiego spotkania katolików i muzułmanów. Delegacja Stolicy Apostolskiej z przewodniczącym Papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego na czele uczestniczyła tam w 7. już irańsko-watykańskim sympozjum. Spotkanie poświęcono tematowi religia, społeczeństwo, perspektywy chrześcijańskie i muzułmańskie.
W wydanym dziś wspólnym oświadczeniu obie strony przyznają, że wolność wyznania jest prawem człowieka nieodłącznym od ludzkiej godności i dlatego musi być szanowana zarówno przez społeczeństwo, jak i państwo. Dany kontekst historyczny i kulturowy nie stoi w sprzeczności z ludzką godnością. Uczestnicy sympozjum podkreślili znaczenie wychowania młodego pokolenia, które winno się opierać na prawdzie, wartościach duchowych i promocji wiedzy. Komunikat informuje o przyjacielskiej atmosferze rozmów, a strony watykańska i irańska uznają istniejące zbieżności, szanując różnice stanowisk.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Amerykańscy biskupi mieli rację, kiedy przestrzegali przed prezydencką reformą służby zdrowia. Po paru miesiącach okazało się, że wbrew obietnicom Baracka Obamy i gorączkowym zapewnieniom niektórych nurtów katolickiej społeczności, aborcja będzie jednak opłacana z funduszy federalnych. Przypomniał o tym wczoraj na otwarcie obrad episkopatu jego przewodniczący. Kardynał Francis George obszernie odniósł się do tej sprawy, bo spór wokół reformy wprowadził głębokie podziały wśród katolików. Pokazał, że liczni politycy instrumentalnie traktują Kościół. Również w samej wspólnocie katolickiej jest wielu takich, którzy chcieliby przekształcać Kościół według własnej wizji i dyskredytują głos episkopatu w kwestiach publicznych. Kardynał George przypomniał, że biskupi, choć nie przemawiają bynajmniej w imieniu wszystkich katolików, mają za zadanie przypominać apostolskie nauczanie również w kwestiach moralnych. W sposób szczególny dotyczy to aborcji, która, jak zaznaczył, odebrała życie 50 milionom amerykańskich dzieci.
Przewodniczący episkopatu podjął również temat zagłady irackich chrześcijan. Cytując list amerykańskiej dominikanki pracującej w Iraku, szczegółowo opisał zamach w syrokatolickim kościele w Bagdadzie. Przywołał tu postać 3-letniego Adama, który najpierw był świadkiem śmierci swych rodziców, a potem przez 2 godziny chodził po kościele za terrorystami, krzycząc dosyć. W końcu sam został przez nich zamordowany. Jako biskupi, jako Amerykanie, nie możemy odwracać się od tej sceny. Nie możemy pozwolić, by świat jej nie zauważył, zaznaczył kardynał George.
Na trwającej do czwartku sesji episkopatu przedstawiono też raport na temat pomocy Kościoła dla ofiar trzęsienia ziemi na Haiti. Biskupi podkreślili wyjątkową hojność amerykańskich katolików. Zapewniono też, że w dziele odbudowy infrastruktury kościelnej na Haiti amerykański kościół będzie dbał o zapewnienie należytej jakości budynków, aby podobna tragedia już nigdy więcej się nie powtórzyła, zaznaczył arcybiskup Tomasz Łęski z Komisji Episkopatu do Spraw Ameryki Łacińskiej.
O poparcie dla mieszkańców południowego Sudanu w ich dążeniach niepodległościowych zaapelował episkopat tego kraju do afrykańskich zwierzchników religijnych. Sudańscy biskupi zakończyli wczoraj w Rumbeku sesję plenarną, na której skoncentrowano się na styczniowym referendum decydującym o przyszłości kraju. Biskupi, zdając sobie sprawę z krytycznego momentu, w jakim znajduje się kraj, zaapelowali o międzynarodowe wsparcie, ponieważ ich zdaniem secesja południa Sudanu jest nieunikniona i przesądzona.
Niepokój pasterzy kościoła budzi kampania polityczna wymierzona w mieszkańców południa. Wielu południowców mieszkających na północy stało się bowiem celem ataków i prób zastraszania. Znaczne ich grupy w obawie o życie wyprowadziły się już na południe, ale wielu jeszcze pozostało na północy Sudanu. Biskupi zaapelowali, by mniejszości na północy zapewnić należytą ochronę, niezależnie od wyniku referendum.
Sudańscy biskupi przypominają, że spodziewanej secesji południa nie należy traktować jako tragedii narodowej, ale jako szansę. Ich zdaniem podział ziemi nie jest zerwaniem wzajemnych relacji. W duchu dobrosąsiedzkich stosunków można bowiem kontynuować współpracę między 2 niezależnymi krajami. Biskupi zaapelowali do sudańskich mediów o wystrzeganie się języka nienawiści i manipulowania informacjami, co mogłoby doprowadzić do zamieszek społecznych i napięć.
Maryja, służebnica Boga i ludzi, pod takim hasłem przebiega w Wilnie oktawa odpustowa zwana opiekami Matki Bożej Ostrobramskiej. Uroczystości potrwają do 21 listopada.
Dzisiaj w uroczystość Matki Bożej Miłosierdzia do stóp najlepszej z matek przybyli kapłani archidiecezji z arcybiskupem metropolitą wileńskim kardynałem Odrysem Józasem Baczkisem na czele, by dziękować Bogu za dar powołania i prosić Maryję o łaski, aby coraz bardziej stawać się Alter Christus. Codziennie w czasie odpustu są sprawowane 4 msze święte po polsku i 4 po litewsku oraz 1 w którymś z języków obcych. Na przykład dzisiaj w kaplicy z wiernymi po białorusku modlił się ksiądz Paweł Giedroyć z diecezji grodzieńskiej. W krypcie przylegającego do kaplicy kościoła świętej Teresy przez cały dzień trwa adoracja Przenajświętszego Sakramentu. Program opiek przewiduje specjalne nabożeństwa dla dzieci, młodzieży i chorych. Czynna jest też kawiarenka miłosierdzia, której dochody zasilą budżet Caritasu. Codziennie suma odpustowa o godzinie 12 czasu polskiego jest transmitowana przez wileńskie radio z Nadwilii. Dla Radia Watykańskiego z Wilna ksiądz Tadeusz Jasiński.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.